środku dnia.
Wczoraj poznaliśmy wyniki pierwszego naboru. Na 15 tysięcy złożonych wniosków przyjętych do szkół w mieście i powiecie przyjętych zostało ponad 13 tysięcy kandydatów. Bez szkoły zostało 1133 dzieci. To prawie 4 razy mniej niż rok temu. Zadowolona z przebiegu naboru jest przedstawicielka rodziców walcząca o lepsze przygotowanie rekrutacji, autorka petycji Ratujmy zapomniany podwójny rocznik dzieci 2008-2009 Katarzyna Trzeciak.
Córka wybrała Marcinka, klasę matematyczno-fizyczną i dostała się do klasy pierwszego wyboru. Ta rekrutacja bardzo dużo stresu nam dostarczyła i nerwów. Tym bardziej cieszę się, że można powiedzieć, że akurat w moim przypadku okazało się, że ona się kończy już w tym momencie, można powiedzieć. Wyniki tutaj i te statystyki tegoroczne świadczą o tym, że ta rekrutacja przebiegła dużo lepiej niż ta ubiegłoroczna. Znacznie mniej dzieci nie dostało się w tym pierwszym etapie, a jeszcze jest przed nami rekrutacja uzupełniająca. Także mam nadzieję, że na tej rekrutacji uzupełniającej już cały ten proces się zakończy i że wszystkie dzieci znajdą miejsce w szkołach i nie będą musiały we wrześniu dopiero ubiegać się o miejsce. Także tak, z mojej perspektywy ja jestem zadowolona. Uważam, że ta presja społeczna zaowocowała tym, zresztą nie tylko ona, bo na to się oczywiście złożyło wiele czynników, ale ja ze swojej strony jestem bardzo zadowolona, że tak to się zakończyło, że ta większa liczba miejsc została stworzona.
To był rekordowy nabór i rozpoczął się 2 miesiące temu. Wicekurator oświaty Zbigniew Talaga od początku zapowiadał trudną rekrutację.
To nie będzie łatwa rekrutacja. Myśmy o tym wiedzieli. Także rodzice w zeszłym roku z taką rekrutacją, z tymi trudnościami się spotkali, ponieważ mamy taką sytuację, że przez 2 lata z rzędu mamy około 1,5 rocznika, czyli mamy zdecydowaną większą liczbę uczniów, którzy aplikują do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. I dzisiaj jest ten 2. rocznik. Mamy świadomość, że w przypadku dużych miast nie ma problemu z zapewnianiem miejsca dla uczniów dla szkół poznańskich. Nie byłoby tego problemu, gdyby nie fakt, że proces rekrutacji jest otwarty. To znaczy nie ma żadnych ograniczeń, czyli uczniowie z Poznania mogą na przykład starać się złożyć podania do szkół wrocławskich, warszawskich i innych. Także uczniowie szkół powiatów, z powiatu, które są w Wielkopolsce, a także w innych województwach, też mogą aplikować do szkół, do dowolnej szkoły w Polsce. To oczywiście rodzi duże problemy. Zawsze ta rekrutacja miała taki charakter. Mamy obiecane, że liczba tych miejsc będzie duża. My przekazujemy dane, którymi dysponujemy z systemu informacji oświatowej i czy to wszystko się uda przeprowadzić w sposób lepszy niż w zeszłym roku, to raczej jestem tego pewien, ale czy w sposób zupełnie zadowalający, to odpowiem tak, zobaczymy.
To jest oczywiście nagranie sprzed procesu rekrutacji kuratora oświaty Zbigniew Talaga. Miasto musiało podjąć szereg kroków. Po pierwsze zwiększono liczbę miejsc w szkołach w mieście o 3000. Do tego potrzebne było 10 milionów złotych wsparcia od samorządów ze strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Tak chęć pomocy tłumaczył wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
Jeżeli otrzymujemy informację, że miasto nie poradzi sobie z rozszerzeniem i przyjęciem tak dużej liczby absolwentów 8 klas szkół podstawowych, no to siadamy do stołu i rozmawiamy. Efektem tego jest, że no trzeba pieniądze dołożyć. Najchętniej byśmy nie dokładali, ale zależy nam, żeby nasi mieszkańcy no, mieli ten niepokój wyłączony, tak określę, czyli żeby były pełne szanse na uzyskanie miejsca w szkołach ponadpodstawowych, gdzie z każdej gminy, tu powiatu poznańskiego, główny kierunek jest, to jest Poznań, mimo że gmina Tarnowo-Podgórne w zakresie kształcenia ponadpodstawowego już bardzo wiele zainwestowała. Praktycznie mamy 3 szkoły, bo liceum, technikum i szkołę branżową. I w tym najbliższym naborze mamy przygotowanych blisko 200 miejsc. To i tak nie zaspokaja naszych potrzeb, bo te liczby są tu znacznie wyższe. To jest około 500 absolwentów i w związku z tym no, stanęliśmy do tej rozmowy, żeby ten problem rozwiązać.
No i proszę Państwa, okazało się, że wszystkie zabiegi jednak poprawiły znacznie sytuację. W naszym studiu dyrektor Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Plucińska także z Wydziału Oświaty. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy to jest tak, że państwu pewnie w zeszłym tygodniu już kamień z serca spadł, kiedy było widać w systemie, że nie będzie tego, co było w zeszłym roku?
Znaczy, na pewno wiedzieliśmy, podejmując różnego rodzaju działania, że sytuacja będzie lepsza niż w zeszłym roku, bo chociażby wspomniane już przez pana wójta Czajkę porozumienie w ramach Metropolii Poznań, które przyniosło utworzenie dodatkowych 3000 miejsc organizacyjnych, które są dofinansowywane przez samorządy Metropolii Poznań, dawało dużą dozę prawdopodobieństwa, że sytuacja będzie lepsza. Również działania, które podejmowaliśmy, mimo że nie wszyscy zgadzali się z naszą argumentacją, zmierzające do tego, żeby ograniczyć jednak liczbę wyborów, które były dostępne kandydatom, a przez to skłonić ich do bardziej przemyślanego wskazywania placówek, do których aplikowali, ale również różnego rodzaju apele, akcje chociażby związane z uświadamianiem związków czy relacji pomiędzy wybraną szkołą a możliwościami odnalezienia się na rynku pracy, bo przecież promujemy cały czas szkolnictwo zawodowe. Myślę, że to też się przyczyniło do tego, że więcej osób wybierało szkoły zawodowe, że te wszystkie czynniki miały przynieść poprawę sytuacji w kontekście naboru, a powiem szczerze, jesteśmy bardziej niż pozytywnie zaskoczeni, bo mimo że zakładaliśmy, że będzie lepiej, to nie spodziewaliśmy się, że tylko około 8% aplikujących nie znajdzie swojego miejsca w rekrutacji podstawowej.
Tak wielu kandydatów w historii Poznania chyba jeszcze nie było, bo to jest
największa rekrutacja,
tak. Największa rekrutacja w historii. No tutaj matematyka nam może sporo pomóc i tu chyba też nie ma cudów. No tak, bez szkoły zostało nieco ponad 1000 dzieciaków, a 3000 miejsc państwo dodatkowo utworzyli, no to mamy 4000 miejsc, no to mamy to, co w zeszłym roku zabrakło, no więc to jest jakby klucz.
A jeszcze dodam, że mamy prawie 1000 miejsc wolnych po rekrutacji podstawowej, bo to są te miejsca, które nie zostały obsadzone, bo nie zostały wybrane na etapie rekrutacji podstawowej. One oczywiście wrócą do puli. Pewnie nie wszystkie znajdą osoby, które będą chciały je wybrać, ale jakaś część oczywiście tak. Przede wszystkim myślę o tych kandydatach, którzy jednak poważnie rozminęli się, wskazując swoje preferencje z punktami, które zgromadzili i na pewno będą musieli przed rekrutacją uzupełniającą przemyśleć jeszcze swoje wybory. Także myślę, że naprawdę jesteśmy w dobrym położeniu. Zobaczymy oczywiście, ile osób potwierdzi wolę przyjęcia.
I jeszcze dokończmy ten wątek dla tych osób, które się nie dostały. Rekrutacja numer dwa także będzie elektroniczna?
Tak, będzie elektroniczna, będzie na tych samych zasadach, oczywiście z uwzględnieniem innych terminów, jak rekrutacja podstawowa. Także teraz do końca tygodnia osoby zakwalifikowane mają czas, żeby potwierdzić wolę przyjęcia. W poniedziałek zostanie ogłoszona lista przyjętych, bo teraz mamy listę zakwalifikowanych, a w poniedziałek listę przyjętych. I we wtorek ruszamy z rekrutacją uzupełniającą do końca tygodnia, przyszłego tygodnia, czyli do piątku. Znowu można w systemie bądź fizycznie zgłosić swoją kandydaturę w rekrutacji. No i później mamy czas, żeby zweryfikować. Szkoły uzupełniają wszystkie dane w systemie. No i ponowne ogłoszenie listy, tym razem zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 3 sierpnia.
I wtedy już będzie można wakacje.
No, jeszcze trzeba będzie potwierdzić, bo tak, to też tak, jest często, już, często już, czynność, o której ta, niektórzy zapominają, więc trzeba potwierdzić do 10 sierpnia i wtedy rzeczywiście tego 11, kiedy będzie lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej, można już odpoczywać.
Ty, mówiąc językiem studentów, kampanii wrześniowej nie będzie już w tym roku. Proszę państwa, chciałem panią zapytać jeszcze o te hity. To znaczy, które szkoły miały największą liczbę chętnych? No i czy to są te szkoły takie topowe rzeczywiście z Poznania, których się zawsze mówi Marcinek, Marynka i ósemki, inne szkoły, dwójka, tak, te licea takie najbardziej oblegane dotychczas?
W tym roku szkoły, które cieszyły się największą popularnością, to było 28 LO, 15 LO, 21 LO.
28 LO.
Tak, to i czwarte.
Przyznam się, że pierwsze słyszę, bo to jest, gdzie znajduje się to?
W Polu Szkół Geodezji na Drogach.
Gazy, widzą Państwo, jak to się pozmieniało?
A najpopularniejsze oddziały, no to na pierwszym miejscu zakwalifikował się oddział, klasa właściwie biologiczno-językowa w 15 LO. Na drugim miejscu, no niezmiennie ciesząca się od wielu lat popularnością, to klasa technik-programista w Zespole Szkół Komunikacji, czyli w Technikum Komunikacji. Kolejne miejsce...
A tam ile trzeba było mieć punktów, żeby się dostać? Jakie tam było mniej
ponad
więcej?
Ponad 170. Kolejne miejsce na tej liście to jest znowu 15 LO, tym razem klasa psychologiczno-pedagogiczna. Na czwartym miejscu plasowało się technikum łączności z technikiem programistą. I piąte miejsce wśród popularnych to czwarte LO i klasa medyczna.
No proszę bardzo. I to rzeczywiście zaskakujące są trochę te wyniki, ale też wiemy, że w tym roku te progi były jednak niższe, natomiast w tych topowych szkołach to chyba tak nie do końca. Czy też tam były niższe te progi?
To wszystko też zależy, jeżeli tutaj byśmy mówili o progach punktowych, od klasy. Bo były takie klasy w danym liceum topowym, gdzie ten próg punktowy był oczywiście troszkę niższy niż w zeszłym roku, czyli na poziomie 160-170 punktów, ale też była klasa w tym samym LO, gdzie próg punktowy był 140.
A to co się stało, że kandydaci nie uderzyli do tych najbardziej renomowanych szkół?
Znaczy na pewno trochę inaczej rozłożyło się zainteresowanie ze względu na ograniczoną liczbę wyborów. To znaczy ten uczeń z bardzo dobrymi wynikami nie pojawiał się już jako kandydat w 6 szkołach, tylko pojawiał się w 4 szkołach poznańskich, co już w naturalny sposób powodowało, że w tych 2 szkołach ta sama osoba się już nie pojawiła.
A może uczniowie trochę aspiracje swoje
myślę,
ostudzili.
Że ostrożność związana z, no jednak powiedzmy sobie szczerze, wywindowanymi do granic możliwości progami punktowymi w ubiegłym roku, bo przecież pamiętamy, że mieliśmy mnóstwo oddziałów, gdzie próg był na poziomie 180, 170, 160 punktów. To pewnie skłoniło jednak część uczniów, którzy nie zdali egzaminu aż tak dobrze, do tego, żeby wybrać te mniej oblegane w poprzednich latach szkoły. I to pewnie spowodowało, że zainteresowanie tymi szkołami, które, no ja jestem przeciwnikiem rankingów, ale powiedzmy, że gdzieś tam w różnego rodzaju rankingach znajdują się w tym środku stawki, było dużo większe niż w latach poprzednich.
Gdyby Państwo mieli pytania do naszych gości, to przypominam 61 865 4654, telefon do studia Radia Poznań. Pewnie rodzice, no większość rodziców już na pewno już spokojnie myśli sobie teraz ewentualnie nad wyborem szkoły, a nie nad tym, że w ogóle dziecko się nie dostało, bo przypomnijmy na 15 tysięcy, tak?
15 tysięcy osób się zarejestrowało w systemie, tak. Ale z tego tak naprawdę dopełniło wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku 14,5 tysiąca. Mhm. Wśród tych 500 osób, które nie zafunkcjonowały w systemie, są też takie, które już na etapie rekrutacji zrezygnowały z uzupełnienia dokumentów, bo przypomnę, że szkoły, które nie biorą udziału w naszej rekrutacji, nie wszystkie publiczne szkoły państwowe prowadzone przez inne organy biorą, które są w Poznaniu, nie biorą udziału w rekrutacji, przeprowadzały swoją rekrutację oddzielnie i tamte osoby też często aplikowały. W związku z tym już nie uczestniczyły na dalszym etapie.
Ale nie wiem, czy Państwo słyszeli, że właśnie w tym roku, nawet w tych szkołach prywatnych, gdzie w zasadzie tym kryterium wyboru no jest to czesne, które się płaci, to nawet tam były ograniczenia i nie było tak, że się szło i się dostawało. No, także widać było, że było bardzo ta poprzeczka bardzo wysoko była podniesiona. No a tu się okazuje, że nie wiem, czy to trochę pokory trzeba było mieć w tym roku, sprytu. Co trzeba było w tym roku zrobić, żeby się dostać do tego liceum, które jest najbardziej optymalne dla kandydata? No,
tak naprawdę jak co roku trzeba było
dobrze zdać egzamin. Mieć atut w postaci punktów. To
oczywiście jest podstawowa, podstawowa kwestia. Natomiast no, na pewno trochę odwagi we wskazywaniu preferencji, bo rzeczywiście pokora spowodowała, że wiele osób odpuściło. puściło sobie te najbardziej oblegane szkoły, a nawet mieliśmy sytuacje, w których w tych klasach, które zawsze były wypełnione szczelnie po pierwszym etapie rekrutacji, mieliśmy wolne miejsca wynikające z tego, że nikt nie wybrał tych. I one oczywiście w wielu przypadkach wracają do puli w ramach rekrutacji uzupełniającej. To czy pewnie nie ma prostej odpowiedzi, jak należało dokonać wyboru. Na pewno należało go dokonać racjonalnie. Znaczy, biorąc pod uwagę te możliwości, które samemu uczeń, kandydat miał, biorąc pod uwagę zgromadzone punkty.
61 865 4654. Gdy państwo dzwonią, to proszę o trochę cierpliwości, bo zawsze tu kończymy wątek i wtedy odbieramy i możemy rozmawiać, bo państwo już dzwonili i się rozłączali, więc dlatego moja prośba. 61 865 4654. Śmiało można z pytaniami. Witamy serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, bo państwo z więcej miejsc zorganizowaliście w polskich szkołach, w poznańskich szkołach, natomiast nic państwo nie mówicie o tym, że szkoły będą zmuszone prowadzić zajęcia na dwie zmiany. Córka dostała się do liceum, do szóstki teraz. Wymieniłem korespondencję z dyrekcją. Zajęcia będą prowadzone do 18:30. I pytanie jest takie, kiedy ona wróci do domu, kiedy ona lekcje zrobi, kiedy będzie mogła chodzić na zajęcia dodatkowe, a ma ich trochę, kiedy będzie mogła się rozwijać.
To jest dobre pytanie i trochę wyprzedził pan drugi punkt naszej rozmowy, bo najpierw chcieliśmy o rekrutacji, a teraz o tym, co nas czeka od 1 września.
Tutaj po prostu to jest troszeczkę chyba trochę nie fair w stosunku do dzieci, bo państwo tutaj jesteście z siebie mega zadowoleni, że te miejsca utworzyliście, natomiast no to chyba nie chodziło o to, żeby dopchnąć te dzieci w szkołach nogą, nie? Większej ilości. Jak szprotki będą teraz w tych szkołach chodzić ponad. Szkoły są po prostu przepełnione.
Bardzo dziękuję panu za to pytanie. No to w takim razie, panie dyrektorze, no przejdźmy do punktu numer 2. Co będzie się działo od 1 września? No i czy rzeczywiście drugi rocznik, który jest mega, mega duży, który jest ponad tę przeciętną, no, czy te szkoły nie pękną po prostu w szwach? Zwłaszcza te szkoły, które no na państwa prośby utworzyły tych oddziałów znacznie więcej, żeby no 3000, tak? 3000 dzieci więcej klas, no to jest 100 klas więcej, tak? Gdzie te klasy się zmieszczą?
Znaczy oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rok będzie bardzo trudny, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówek. Już nie chcę w tej chwili wdawać się w dyskusję. My szkół dwuzmianowych jako takich mieć nie będziemy. Ja chodziłem do szkoły w okresie wyżu i wtedy rzeczywiście szkoły były dwuzmianowe i polegało to na tym, że pierwsza zmiana szła na godziny poranne, a druga zaczynała w godzinach około południowych i kończyła w godzinach wieczornych. Oczywiście szkoły będą kończyć pracę w godzinach wieczornych, natomiast nie jest to dwuzmianowość tak rozumiana, jaką pamiętamy być może z czasów słusznie minionych. Oczywiście, że będą takie sytuacje, w których uczniowie w pojedyncze, poszczególne dni będą rozpoczynali te godziny, te lekcje w godzinach popołudniowych, czy tam około południowych. Natomiast nie jest to dwuzmianowość w takim rozumieniu,
jakim w zakładzie pracy, że się do 14.
W zakładzie pracy, czy też w systemie edukacji w czasach PRL-u, kiedy te roczniki wyżowe były normalnością.
Natomiast mówimy, że do 18:30.
Jasne, natomiast mówimy o tym, że rzeczywiście ten najbliższy rok będzie trudny. Będzie trudny dlatego, że mamy kumulację trzech roczników w ciągu dwóch lat, bo to półtora rocznika w zeszłym roku i półtora rocznika w tym roku.
Ale to się nie zmieni za rok.
Ale za rok mamy rocznik, który jest połową tej rekrutacji, którą mamy w tym roku.
Czyli ci, którzy teraz pójdą do czwartej klasy, oni kiedy skończą szkołę...
Odchodzi pełen rocznik i to taki rocznik, który wypełniał na szkołę na poziomie około 9000 uczniów. A mamy rekrutację, w której kandydatów wspólnie z miasta i powiatu będziemy mieli około 7000, a więc zdecydowanie mniej niż połowę tej rekrutacji tegorocznej. To na pewno da oddech szkołom. Ja już, bo to jest znowu temat na odrębną dyskusję, nie chcę mówić o tym, jak trudna będzie rekrutacja w przyszłym roku, bo z kolei będą szkoły, które będą walczyć o ucznia. My na pewno będziemy prowadzić z dyrektorami bardzo trudne rozmowy dotyczące tego, ile oddziałów otworzyć, bo raczej się spodziewamy, że tak jak w tym roku musieliśmy przekonywać, aby tych oddziałów było więcej, to my będziemy musieli niestety trochę wymuszać na dyrektorach, żeby tych oddziałów było mniej. Ale to na pewno poprawi zdecydowanie sytuację, bo tych dzieci będzie mniej, a więc będzie większa możliwość rozłożenia w czasie lekcji dla poszczególnych klas w danej szkole. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to nie jest kwestia... Oczywiście, że są szkoły, które borykają się i będą się borykać z problemem miejsca. I są to pojedyncze przypadki, gdzie wspólnie z dyrektorami szkół podstawowych przede wszystkim wygospodarowaliśmy gdzieś w sąsiednich budynkach miejsce do edukacji uczniów ze szkół średnich. Podstawowym problemem są nauczyciele. No. I nauczyciele, i tu nie ma żadnych rozwiązań, które są dostępne na poziomie miasta, które zmieniłyby diametralnie tę sytuację, bo ona dotyka szkół, organów prowadzących w całym kraju.
Czy to nadgodziny będą mieli nauczyciele?
Oczywiście, że będą mieli nadgodziny. Zresztą no, myślę, że ministerstwo jest w pełni świadome tej sytuacji, bo dyskusja i zapowiedzi ze strony przedstawicieli ministerstwa, chociażby o zmianie wymiaru maksymalnego zatrudnienia nauczycieli, a więc podniesienia go z tego maksimum 1,5 etatu, który jest w tej chwili na wyższy poziom, jest elementem dyskusji, która trwa od miesięcy. Minister zapowiada, że taka zmiana jeszcze przed wrześniem ma szansę zaistnieć. Szkoły, dyrektorzy bardzo nadliczą, ale też chcę zapewnić, że jakkolwiek oczywiście przekonywaliśmy i prosiliśmy dyrektorów, żeby podjęli decyzję o zwiększeniu liczby oddziałów, aby pomieścić dzieci, no jest sytuacja nadzwyczajna. Nie my o niej przesądziliśmy, nie my zdecydowaliśmy o tym, aby różne reformy się skumulowały i przyniosły określony skutek, ale nigdy decyzja o utworzeniu określonej liczby oddziałów nie została podjęta wbrew dyrektorom. A więc zakładamy, że w ramach tego partnerstwa dyrektorzy też...
Zdają sobie sprawę, tak?
Dokładnie
dyrektorzy.
Tak.
618-654-654. Witamy panią Łucję. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze. Witam gościa. No, musiałam zadzwonić, ponieważ muszę zaprotestować, ponieważ edukację kończyłam, jak pan słusznie zauważył, nie wiem, czy słusznie minionych, czy nie, słusznie, ale nic takiego nie było. Nie było żadnej nauki do godziny 18 ani do 17. Ani w liceach, ani w szkołach podstawowych. Także jeżeli coś takiego było, to może po 89 krótko, ale na pewno nie było tego do 89, bo moje dzieci też kończyły edukację w tych czasach. To nie przypominam sobie, żeby przychodziły tak późno do domu. Mhm. A jeszcze wracając, dlaczego szkoły są przepełnione, no jakoś nikt ze słuchaczy nie wspomina dlaczego. No może tu u mnie w rejonie nie ma takiego naboru tych imigrantów, czy legalnych, czy nielegalnych.
A, to dobre pytanie. Panie Łucu, czy uczniowie z Ukrainy,
się, tak?
Wypełni. Panie dyrektorze, jaki procent stanowią uczniowie z Ukrainy? Czy to jest dużo?
Nie, znaczy tych uczniów nie ma dużo. Oczywiście pamiętajmy, że uczniowie, którzy wzięli udział w rekrutacji, jest ich kilkuset na łączną liczbę tych około 15 tysięcy osób zarejestrowanych w systemie. Normalnie musieli ukończyć polską szkołę podstawową, musieli zdać egzamin ósmoklasisty jak każde dziecko, które w tym systemie uczestniczy. Więc zgodnie z przepisami polskiego prawa oświatowego mają te same prawa, co każde dziecko tu urodzone czy narodowości polskiej. I nie uważam, że to w jakiś zasadniczy sposób zaburzyło funkcjonowanie systemu. No, co do wspomnień, nie będę się odnosił, każdy ma swoje. No, także myślę, że zazdroszczę, że pani dzieci czy sama pani nie kończyła godziny.
Jest
godzinach popołudniowych.
Jest inne pytanie, proszę Państwa. Znaczy, co można było w tej sytuacji zrobić? To jest oczywiście każdy z rodziców, którzy w tym roku ma swoje dziecko do liceum, zastanawiał się, czy na przykład nie spowodować braku klasyfikacji dziecka na przykład i w ten sposób ominąć jakby tę katastrofalną sytuację związaną z półtora rocznikiem, tak? No ale to myślę, że niewielu rodziców chyba się zdecydowało na taki wariant, dlatego że dla dziecka na pewno jest to mało komfortowa sytuacja, powtarzanie klasy, nawet jeśli jakieś tam problemy były z matematyką czy z językiem polskim. Panie dyrektorze, no i teraz musimy powiedzieć jeszcze o tych, no tak, nauczycielach powiedzieliśmy, o pomieszczeniach powiedzieliśmy, czyli w przyszłym roku będzie taka sytuacja, że będzie się łatwiej czy trudniej dostać, bo możliwe jest tak, że dyrektorzy w przyszłym roku powiedzą panu, no dobrze, ale zrobiliśmy 10 klas, ale musimy teraz odetchnąć, nauczyciele już jadą na oparach, zrobię jedną klasę i się okaże, że w przyszłym roku będzie trudniej.
Znaczy, pewnie jedną klasę nie, bo pamiętajmy, że dyrektor, myśląc o tym, ile oddziałów chce otworzyć, pokazać w ofercie, musi to kalkulować i kalkuluje to zawsze, biorąc pod uwagę cały cykl kształcenia. A więc nie bierze pod uwagę tego jednego roku tylko, na zasadzie, że wezmę teraz jedną klasę i dzięki temu odsapnę, bo on musi przekalkulować, jak będzie wyglądała jego szkoła za 3 lata, 4 lata, czyli czy 5 lat, aż, jeśli chodzi o...
Wejdę panu w słowo, bo mamy telefon jeszcze. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Moje imię jest Leszek.
Witamy pana Leszka.
W sprawie tej sprawy, którą pani poruszyła, że po pewnym roku nie było koniec szkoły po godzinie 18. Ja chodziłem w latach do szkoły zawodowej w latach 79-82 i w drugiej klasie szkoły zawodowej kończyłem naukę o godzinie 25. Więc wcześniej też były późne powroty uczniów do domu. Ja tylko w tej sprawie po prostu zadzwoniłem.
Tak, zależy, jak się trafiło, to też tak chyba trzeba powiedzieć.
Dokładnie. Ja jestem z miejscowości Turek, także tu w naszej zespole szkół technicznych w tamtych czasach uczniowie chodzili też do godziny 20 nawet do szkoły.
Bardzo panu dziękujemy. I jeszcze pan Jacek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja właśnie w tej samej sprawie, co przedmówca dzwonił, bo na końcu to te dzieciaki zagłaskamy, będziemy musieli jeszcze za rączkę prowadzić to, co one w życiu osiągną. I na moim przykładzie, to ja jestem troszkę młodszym rocznikiem, bo drugą klasę technikum miałem w latach 2001-2002, drugą klasę technikum. Żeby było śmieszniej, w poniedziałek zaczynałem na 16, a kończyłem o 20.
I we wtorek pewnie na 7.
I we wtorek na 9.
A, to chociaż tyle.
Tak to wyglądało. No także no... Jasna sprawa, okej, no ale no nie dajmy się zwariować, no bo na końcu te dzieciaki to z domu nie wyjdą, no bo strach, nie?
Panie Jacku, bardzo panu dziękuję. No, okazuje się, że problem tej zmianowości no, gdzieś tam zawsze się przejawiał. Ostatnio pewnie w związku z tym, że dzieci było mniej, tego problemu było mniej. No, mam nadzieję, że szkoły poradzą sobie rzeczywiście z tą ogromną liczbą uczniów. A jeszcze pytanie, bo już musimy niestety kończyć prawie audycję. Odnośnie tych, którzy się teraz nie dostali. O czym teraz muszą pamiętać? Co mają zrobić?
Kandydaci, którzy się nie zakwalifikowali, tak jak wcześniej powiedział pan dyrektor, od 25 lipca, czyli w przyszłym tygodniu od wtorku, rusza rekrutacja uzupełniająca, czyli każdy kandydat niezakwalifikowany w systemie elektronicznym nabór może złożyć ponownie wniosek, czyli liczba szkół pozostaje taka sama. Oczywiście może rekrutować do tych szkół, które wskażemy w systemie, które będą miały wolne miejsca.
Wejdę słowo. Rozumiem, że ktoś, kto się zakwalifikował i potwierdził wybór, nie może już sobie stwierdzić, że a może zobaczę jeszcze inną szkołę. To już takiej opcji nie będzie.
Znaczy, nie chciałbym tutaj wchodzić w dyskusję na temat interpretacji przepisów. Tu pozwolę sobie odesłać do organów ministerstwa albo do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zasadniczo zawsze traktowaliśmy rekrutację uzupełniającą jako tę rekrutację, która pozwala kandydatom, którzy nie znaleźli szkoły, nie potwierdzili szkoły, a więc nie wyrazili woli edukacji w jakiejś konkretnej placówce, żeby tę szkołę znaleźli. Natomiast oczywiście każdy do tego systemu może się zarejestrować w oparciu o te same zasady, które były obecnie. Od razu też zaznaczam, ponieważ przetoczyła się dyskusja na temat sprawności systemu, który, jak to system zawsze ma, zwłaszcza w momentach jakiejś kumulacji wejść, prawo się zawiesić, mimo że współpracujemy z PCSS-em i staramy się wyegzekwować od państwowej jednak instytucji realizację zadania związanego z naborem, że system tylko wspomaga, więc uczulam, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment.
Czy były jakieś odwołania w związku z tym poniedziałkową awarią?
Nie mieliśmy takich sygnałów, ani my, ani dyrektorzy szkół, więc zakładamy, że mimo, że to był pewien dyskomfort, te osoby, które nie zdołały, bo wniosek można było w tym ostatnim dniu, bo mówimy o tym ostatnim dniu rekrutacji,
edytować,
nie można go było wydrukować, nie można go było wysłać, w określonych godzinach, bo to też nie jest tak, że w ogóle przez cały dzień, bo po mniej więcej na te 200 kilkadziesiąt wniosków połowa została jednak złożona elektronicznie, połowa została zaniesiona w sposób tradycyjny, czyli trzeba było się pofatygować do tej szkoły pierwszego wyboru, więc uczulam, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment. Po prostu trzeba ten wniosek, jeżeli się uda, wysłać, jeżeli się nie uda, wydrukować i zanieść.
Czyli 25 startuje druga tura i będzie
do piątku.
Mieli...
Do piątku, do godziny 15. Tak? I tutaj może jeszcze zaznaczę, bo często też rodzice do nas dzwonią i pytają o to, jakie szkoły będą widzieć. System jest tak ustawiony, że kandydat logując się tak jak do tej pory, czyli wybierając te szkoły spośród tej listy, on będzie widział tylko te oddziały, które dysponują wolnymi miejscami. Czyli tam nie będzie dodatkowych szkół. Czyli jeżeli kandydat potencjalny nie znajdzie jakiejś szkoły, to znaczy, że ta szkoła nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej.
Bo na przykład nie ma już wolnych miejsc.
No tak, tak, tak.
Ale... Oczywiście my będziemy jeszcze tutaj tylko uzupełnić to, o czym powiedziała pani kierownik. My w poniedziałek, w momencie, w którym będziemy mieli pełne dane dotyczące liczby osób, które potwierdziły wolę przyjęcia i zostały zrekrutowane. Będziemy jeszcze analizować te dane pod kątem tego, czy no biorąc pod uwagę to, że tych niezakwalifikowanych mieliśmy około 1100 osób, a wolnych miejsc mamy ponad 900, czy występuje potrzeba utworzenia dodatkowych oddziałów. Mamy sygnały od dyrektorów kilku placówek, że są jeszcze gotowi, żeby takie oddziały utworzyć. Zobaczymy, ile osób, które pochodzą spoza miasta i spoza powiatu poznańskiego i zazwyczaj brały udział w rekrutacji w swoich macierzystych powiatach, potwierdzi wolę, bo te osoby prawdopodobnie nie będą już brały udziału w rekrutacji.
To będzie na pewno niespodzianka, bo jak państwo mówią, nawet w takich renomowanych szkołach są jeszcze wolne miejsca i pewnie w tym drugim naborze się może okazać, że można się do całkiem dobrej szkoły dostać. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę państwa. Dyrektor Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski i Katarzyna Plucińska, Wydział Oświaty. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Państwo już teraz na wakacje chyba mogą jechać, czy jeszcze nie? Jeszcze
nie. Ja nie planuję jeszcze nigdy
jeszcze
w wakacje.
Nie. Czyli po zakończeniu rekrutacji. Wojciech Chmielewski w środku dnia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję.